Pozwólcie, że jeszcze zawołamy do Pana. Pochylmy nasze głowy. Święty Ojcze, wielbimy Ciebie za Twoją obecność pośród nas, za Twoje Słowo, za Ducha, który wspiera nas w naszej niemocy, w naszej słabości. Prosimy, aby Twe Słowo docierało do nas w mocy, nie ludzkiej mocy, ale mocy Twego objawienia, mocy Twego działania w każdym z naszych serc, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Chciałbym, bracia, siostry, mówić do Was o niewolnictwie. Brzmi to pozytywnie czy negatywnie? Oczywiście, jest to podchwytliwe pytanie. Otwórzmy list do Rzymian, 12 rozdział, wiersz 11. List do Rzymian, rozdział 12 i wiersz 11. I to będzie nasz przewodni wiersz. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. Chrześcijaństwo wyraża się w służbie. Dosłownie rzecz biorąc, w niewolniczej służbie. I myślę, że gdy powiedziałem to, że będę mówił o niewolnictwie, spodziewam się, że pierwsza nasza reakcja była negatywna. Może po chwili refleksji zaczęliśmy gdzieś szukać innej, jakiegoś chrześcijańskiego wyrazu niewolnictwa i wtedy być może pojawiły się jakieś pozytywne światełko. Ale ogólnie rzecz biorąc, dla nas niewolnictwo kojarzy się z czymś raczej negatywnym. Niesie z sobą negatywne skojarzenia. Większość polskich tłumaczeń Biblii konsekwentnie unika słów, które oddają dosłowny sens użytych w greckim Nowym Testamencie terminów niewolnik. Kiedy czytamy sługa w naszych przekładach, dosłownie rzecz biorąc, tam jest słowo niewolnik. Kiedy czytamy służba, najczęściej jest tam niewolnicza służba. Jednak w takiej właśnie relacji z Panem Jezusem jest każdy prawdziwy chrześcijanin. W relacji Pana, władcy, właściciela i niewolnika, który jest własnością tego Pana i który winien jest Mu wiernie służyć. Słowo Pan, którym tytułujemy Boga i Jego Syna, oznacza właśnie władcę, właściciela, posiadacza. Jeśli do Niego zwracamy się Panie, to siebie samych stawiamy w pozycji Jego własności. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście, w 6 rozdziale, 19 i 20 wiersz. Pan Jezus zapłacił za nas wielką cenę. Wykupił nas od naszych wcześniejszych właścicieli. Wykupił nas spod władzy grzechu, spod władzy szatana, spod władzy tego świata, abyśmy byli wyłączną własnością Boga, abyśmy pełnili Jego wolę we wszystkim. Tak jak tutaj przed chwilką brat czytał, czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy, winniśmy to czynić na chwałę Boga. Nie należymy do siebie samych. Zostaliśmy kupieni i to drogo kupieni. Nie srebrem, nie złotem, nie drogocennościami tego stworzonego świata, ale najdrogocenniejszą krwią Bożego Syna, który stał się człowiekiem i przelał tą krew, abyśmy stali się Bożą własnością. W liście do Rzymian w 14 rozdziale, w 7 i w kolejnych wierszach apostoł Paweł rozwija tą myśl, mówiąc: albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje. Czy rzeczywiście tak o sobie myślimy? Czy rzeczywiście możemy się pod tym podpisać bez drżenia ręki? Nikt z nas dla siebie nie żyje. Więcej, nikt z nas dla siebie nawet nie umiera. Bo jeśli żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeśli umieramy, też umieramy dla Pana. Przeto, czy żyjemy, czy umieramy, jesteśmy Pańscy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Jezus jest Panem, co oznacza, że wydaje polecenia, rozkazy, a my winniśmy Go słuchać. Nie tylko słuchać, ale wykonywać Jego polecenia, pełnić Jego wolę, tak jak niewolnik będący własnością swego Pana. Nie dyskutuje, nie przedstawia argumentów, nie mówi, że nie ma czasu, że jest zmęczony, że głowa go boli, że już tyle zrobił. Niewolnik, a takimi jesteśmy nazywani, bezwzględnie pełni wolę swojego Pana, czy mu się to podoba, czy mu się to nie podoba, czy ma na to chęć, czy nie ma na to chęci. Jest własnością swego Pana. Oczywiście, używając tego terminu niewolnik i niewolnicza służba, możemy się wzdrygać, mając przed sobą te obrazy, które pewnie większość z nas, jeśli nie wszyscy, widzieliśmy w jakichś filmach o niewolnikach. Ale wiemy, że Pan Jezus jest dobrym Panem. W żaden sposób nie przypomina właścicieli amerykańskich plantacji, którzy znęcali się, poniewierali, głodzili i zamęczali na śmierć swoich czarnoskórych niewolników, harujących od świtu do zmierzchu. Jezus nie jest też kapryśnym Panem, który bawi się swoimi niewolnikami, czy też zmusza ich do zaspokajania własnych, samolubnych zachcianek, tak jak wielu ziemskich panów. Jezus jest Panem, którego decyzje zawsze wynikają z dążenia do najwyższego dobra. I naszym przywilejem jest służyć takiemu Panu i być częścią realizacji Jego dobrych zamysłów. Nasze posłuszeństwo Jego woli to dla nas samych źródło życia, pokoju i prawdziwego szczęścia. Jeśli służymy sobie samym, jeśli służymy diabłu, jeśli służymy temu światu, zapłatą za to wszystko jest śmierć. W różnych formach. Śmierć, która trawi już dzisiaj, ale to jeszcze nic w porównaniu z śmiercią, która jest ostateczną zapłatą dla tych, którzy żyją dla siebie samych, dla szatana, dla tego świata. Jest też druga śmierć. I wszyscy, którzy skosztują tej śmierci, przekonają się o straszliwej zapłacie. Nasze posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi to życie, to pokój, to radość. My wszystko to wiemy, prawda? Nie powiedziałem nic odkrywczego. Powtarzam stare, dobrze nam znane prawdy. A jednak wbrew zdrowej logice nadal jesteśmy skłonni przeciwstawiać się Jego woli. I jakże często czynimy to, co nam się podoba. Idziemy za głosem naszych własnych pożądliwości, naszej starej, grzesznej natury, której nienawidzimy, która wiedzie nas na zatracenie. Konflikt ducha, któremu Bóg dał w nas mieszkanie, i ciała, w którym mieszka grzech, jest tragiczną, straszliwą rzeczywistością naszego ziemskiego pielgrzymowania. Ciało pożąda przeciwko duchowi. Duch pożąda przeciwko ciału. I one są sobie zupełnie przeciwne, abyśmy nie czynili tego, co chcemy. Tak mówi list do Galacjan, 5 rozdział, 17 wiersz. Apostoł Paweł, natchniony Bożym Duchem, ostrzega nas, że jeśli będziemy żyć według ciała, według własnego widzimisię, według naszych ludzkich pragnień, jeśli będziemy żyć według ciała, z pewnością umrzemy. Tak jak Bóg powiedział na samym początku do Adama i Ewy. Oto droga życia. Macie wszystko. Macie cały ogród. Wszystkie drzewa, wszystkie owoce. Jedzcie i żyjcie. Ale jest to jedno drzewo. Jeśli z niego zjecie, na pewno umrzecie. I tak samo dzisiaj. Boże Słowo mówi do ciebie i do mnie. Jeśli będziesz żył według ducha, jeśli w mocy ducha będziesz uśmiercać to, co cielesne, to, co zmysłowe, to, co przyziemne, będziesz żył. Ale jeśli będziesz pobłażał swemu ciału, jeśli będziesz żył według pragnień grzesznego ciała, wiedz, że na pewno umrzesz. Apostoł Paweł sprowadza panowanie Chrystusa w nas do dwóch zasadniczych kwestii. Z jednej strony do pokornego, posłusznego poddania się władzy i panowania i prowadzenia Jego Ducha, Bożego Ducha, który objawia nam Bożą wolę i więcej, uzdalnia nas do jej realizacji. Z drugiej strony rozpoznaje ten konflikt z ciałem, konflikt z tym światem, konflikt z przeciwnikiem, szatanem. I mówi, że mamy podejmować walkę z tymi wszystkimi grzesznymi pragnieniami, które prowadzą nas w innym kierunku niż Boży Duch. Musimy toczyć bój ze sobą samymi, z grzechem, który mieszka w naszym ciele, czyli w naszej skażonej grzechem upadłej naturze, której o dziwo Bóg nie zabiera, gdy się nawracamy. Raczej uzdalnia nas do zwycięstwa nad grzechem. Raczej wskazuje nam nową drogę i obiecuje uzdolnić nas do podążania tą drogą. Codziennie Bóg ma dla nas przygotowane zadania, dobre dzieła, które mamy wykonywać dla Jego chwały i naszego dobra. To jest nasza niewolnicza służba. Służba życia, służba wolności od panowania grzechu. Służba chwały Boga, która może się objawiać w naszym życiu. Oto Bogu się upodobało, aby ten wielki skarb swojej chwały umieścić w glinianych naczyniach, w słabych ludziach. Aby się okazało, że moc, która w nas się przejawia, nie jest z nas, ale że sam Bóg jest jej źródłem. Tą też niewolniczą służbę mamy wykonywać z zapałem, nieustającą gorliwością, w gorliwości nie ustawając. W tym wierszu Rzymian 12:11 znajdujemy zarówno wezwanie do żarliwej służby naszemu Panu, ale jak się dokładnie zatrzymamy i przyjrzymy, dostrzeżemy też tam krytykę letniości, obojętności, ociężałości. Użyte w języku greckim słowo okneroi, przetłumaczone ustawając, oznacza brak działania, lenistwo, opieszałość. Biblia Gdańska oddaje na przykład ten wiersz dość dobitnie. W pracy nie leniwi, duchem pałający, Panu służący. Nasza służba więc ma być aktywna, niebierna, nieociężała, nieleniwa czy byle jaka. Jak czytamy w Galacjan w 4 rozdziale i 18 wierszu, dobra to rzecz zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę. To jest dobra rzecz. Zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę. Czy to jest moje i Twoje życie, drogi bracie, kochana siostro? Czy zawsze gorliwie starasz się zabiegać o to, co dobre? Gorliwość to pojęcie, które opisuje żarliwe zaangażowanie w jakąś sprawę, wynikające z głębokiego przekonania serca. Natomiast chrześcijańska gorliwość wykracza, i to daleko wykracza, poza entuzjazm czy ekscytację związaną z realizacją każdej wielkiej, ważnej misji. Chrześcijańska gorliwość to święty zapał i pełne zaangażowanie w Boże sprawy. Jest to wręcz płonąca miłość, która nie zadowala się dobrymi chęciami, ale podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby dotrzeć do wyznaczonego przez Boga celu. Hebrajski termin, tłumaczony jako gorliwość, dosłownie opisuje stan wrzenia, huczącego żaru, bulgoczącej lawy, szukającej ujścia z głębi wulkanu. I to jest doskonała ilustracja gorliwego, zaangażowanego serca. Totalne przeciwieństwo gnuśności, opieszałości. Postawy, które sprawiają, iż życie człowieka wygląda jak marsz w bagnie, w bagnistym błocie. Biblia przedstawia nam przykłady ludzkiej gorliwości. Niektóre z nich szokujące. Otwórzmy drugą księgę Mojżeszową, 32 rozdział. Druga księga Mojżeszowa, 32 rozdział, i czytajmy od 15 wiersza. Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice świadectwa. Tablice zapisane z obu stron. Z jednej i z drugiej strony były one zapisane. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo było pismem Boga wyrytym na tablicach. Jozue usłyszał odgłos okrzyków ludu i rzekł do Mojżesza: wrzawa wojenna w obozie. On zaś odpowiedział: nie jest to odgłos okrzyków po zwycięstwie. Nie jest to odgłos okrzyków po klęsce. Lecz słyszę odgłos śpiewu. A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce. Wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wyrzucił tablice z rąk swoich i potłukł je pod górą. Potem wziął cielca, który sobie zrobili, spalił go w ogniu, starł na proch, wsypał do wody i dał ją wypić synom izraelskim. Następnie rzekł Mojżesz do Aarona: co uczynił ci ten lud, że sprowadziłeś nań tak wielki grzech? A Aaron odpowiedział: Niech Pan mój się nie gniewa. Ty znasz ten lud, że jest skłonny do złego. Powiedzieli mi, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, gdyż nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Więc rzekłem do nich, kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I dali mi je. Potem wrzuciłem je do ognia i tak oto powstał ten cielec. A gdy Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony, gdyż Aaron dopuścił go do tego rozwydrzenia, ku pośmiewisku wobec ich przeciwników stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał. Kto jest za Panem do mnie? I zebrali się wokoło niego wszyscy synowie Lewiego. I rzekł do nich, tak mówi Jahwe, Bóg Izraela, przypaszcie każdy swój miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem, od bramy do bramy w obozie i zabijajcie każdego. Czy to brat, czy to przyjaciel, czy krewny. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i padło w tym dniu z ludu około 3000 mężów. Potem rzekł Mojżesz, wyście wyświęcili siebie samych do służby dla Jahwe, gdyż nikt z was nie zawahał się wystąpić przeciwko synowi czy bratu swemu. Niech więc udzieli wam dziś błogosławieństwa. Dla współczesnego człowieka tego typu historie są zupełnie niezrozumiałe. Wielu ludzi wskazuje na nie jako na wyraz Bożego okrucieństwa. Mówią, gdzie w tym jest Boża miłość? Synowie Aarona okazali się gorliwymi o chwałę Boga. Do tego stopnia, że pozbawili życia tego, co im było najdroższe. Swoich przyjaciół, swoich krewnych, swoich bliskich. I ta gorliwość znalazła upodobanie w oczach Boga, że byli gotowi poświęcić to, co najbliższe, to, co najdroższe, aby zaprowadzić Boży porządek, aby zrealizować wolę Boga. Otwórzmy 4 Księgę Mojżeszową, 25 rozdział. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 25 i od samego początku, od pierwszego wiersza czytajmy. Gdy Izrael osiadł w Szittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael sprzęgnął się z Baalem Peor. Wtedy Jahwe rozgniewał się na Izraela. I rzekł Jahwe do Mojżesza. Zbierz wszystkich naczelników ludu i wbij ich na pal przed Jahwe w słońcu. A odwróci się płomienny gniew Jahwe od Izraela. I rzekł Mojżesz do sędziów izraelskich, niech każdy zabije ze swojej grupy tych mężów, którzy się sprzęgli z Baalem Peorem. A oto przyszedł pewien mąż z synów izraelskich i przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i na oczach całego zboru synów izraelskich, a oni zaś płakali u wejścia do namiotu zgromadzenia. Gdy to zobaczył Pinehas, syn Eleazara, syna Aarona, kapłana, wstał i wyszedł ze zboru. Wziął do ręki włócznię i poszedł za tym mężem izraelskim do namiotu i przebił oboje. Tego męża izraelskiego i ową kobietę przez jej podbrzusze. Wtedy została odwrócona klęska od synów izraelskich. A tych, którzy od tej klęski poginęli, było 24 tysiące. I przemówił Jahwe do Mojżesza tymi słowy: Pinehas, syn Eleazara, syna Aarona, kapłana, odwrócił moją zapalczywość od synów izraelskich przez to, że okazał wśród nich gorliwość o mnie, tak iż nie wytępiłem synów izraelskich w mojej zapalczywości. W powyższych przypadkach Bóg był obrażany. Jego wola lekceważona. Jego imię zhańbione. Mojżesz, Lewici, Pinehas nie byli w stanie pozostać obojętni wobec takiego stanu rzeczy. I podjęli drastyczne kroki, aby ukarać przestępców Bożego prawa i przywrócić Boży porządek. W czym wyrażała się ich gorliwość? Ich gorliwość zadała śmiertelny cios przyczynie nieprawości. I w ten sposób została otwarta droga do przywrócenia sprawiedliwości. Czy widzicie tą ilustrację nowotestamentowej zasady, że jeśli Chrystus ma panować w nas, a my mamy Mu gorliwie służyć, musimy toczyć bój ze wszystkim, co się temu sprzeciwia. Jakkolwiek nam by było to bliskie, jakkolwiek nam by było tego żal, jakkolwiek znaleźlibyśmy przeróżne wytłumaczenia, aby to zachować, Bóg wzywa nas do bezwzględnego traktowania przeciwników Jego woli. On jest Panem. I Jego wola w naszym życiu oznacza naszą nienawiść i naszą wrogość i nasze aktywne zaangażowanie w uśmiercanie tego wszystkiego, co Bożej woli się sprzeciwia, co uniemożliwia nam chwalenie Boga we wszystkim, służenie Bogu we wszystkim. Wielu chrześcijan ma koncepcję chrześcijaństwa na zasadzie czegoś, co dzieje się samo z siebie. Powołują się na takie wiersze jak ten, który mówi, że Pan daje nam chcenie i wykonanie. Gorąco wierzę w prawdę tego wiersza, ale nie w oderwaniu od tych wszystkich wezwań, by się zmagać, by walczyć, by się zapierać samego siebie, by cierpieć dla sprawy Chrystusa, by się wyrzekać wszystkiego, co obraża Boga, co nie służy sprawie Bożej, by się oczyszczać nawet od tych rzeczy pospolitych, aby być naczyniem przydatnym do służby Pańskiej. Te historie są ilustracją zasady, że grzeszne żądze i pragnienia naszego ciała muszą być uśmiercane, aby duch mógł objąć panowanie. Z jednej strony, tak jak mówię, apostoł Paweł mówi: poddajcie się duchowi, bądźcie pełni ducha i żyjcie według ducha. Ale z drugiej strony tego samego wyzwania jest wezwanie: przeciwstawcie się grzechowi. Walczcie z ciałem. Uśmiercajcie to wszystko, co w waszych członkach toczy bój przeciwko duchowi. Jeśli nie będziemy toczyli boju z grzesznymi namiętnościami naszych ciał, jeśli będziemy się tego zapierać, jeśli będziemy sobie wmawiać, że nie mamy z tym problemu, że to nie istnieje, jesteśmy na przegranej pozycji. Biblia mówi nam o walce, o boju. Apostoł Paweł, kończąc swoje życie, nie mówi: ależ to miałem przejażdżkę przez życie. Bracia, składam wam świadectwo, że Pan był dobry i błogosławił mnie i wszystko mi szło jak z płatka. Gdzie się nie ruszyłem, tam błogosławieństwo Boże usuwało wszelkie przeszkody i ja po prostu szedłem i zwyciężałem. Apostoł Paweł, stojąc nad grobem, mówi: dobry bój bojowałem. Walczyłem i dobrze walczyłem. Toczyłem walkę i wiemy, że w tej walce niejednokrotnie mówił: wszyscy mnie opuścili, ale nie mój Pan. To nie była łatwa walka. Duch Święty przekonywał go, że w każdym miejscu, gdzie się udawał, czekały go więzy, prześladowania, przeciwności. I to są tylko rzeczy zewnętrzne. Zwierzając się Koryntianom, w drugim liście do Koryntian mówi: obok tych rzeczy zewnętrznych, tych wszystkich głodów, niedosypiania, ataków wrogów, jeszcze są te wszystkie wewnętrzne, mówi, zmagania. Kiedy wzywa Koryntian w pierwszym liście do wytrwałej duchowej walki, mówi: ja sam nie uderzam, mówi, jak na oślep. Nie toczę jakiejś bezsensownej walki, ale mówi: umartwiam swoje ciało. Walczę ze sobą samym, z tymi wszystkimi żądzami i namiętnościami, które są w moim ciele. I wyznaję, że w moim ciele nie mieszka nic dobrego. I mówi: ja toczę tą walkę, abym, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony, sam nie był zdyskwalifikowany. Nasza służba Bogu to aktywne zaangażowanie w pełnienie Jego woli i równie aktywne zaangażowanie w walkę z tym wszystkim, co próbuje uniemożliwić nam realizowanie tej woli. Pan Jezus Chrystus, aby przywrócić porządek w Bożym domu, musiał najpierw skręcić bicz z powrózków i musiał siedzących wekslarzy i sprzedających woły i owce i gołębie wypędzić ze świątyni razem z wołami i owcami. Wekslarzom rozsypał pieniądze, powywracał stoły, a do sprzedawców gołębi rzekł: zabierzcie to stąd. Zabierzcie to z domu mojego ojca. Nie czyńcie z domu mego ojca targowiska. I wtedy Kiedy to się wydarzyło, Jego uczniowie przypomnieli sobie o tym, co napisano. Gorliwość. Gorliwość o Twój dom pożera mnie. Czy pożera Cię, bracie, siostro, gorliwość o Boży dom? Czy bolejesz nad wszelkim przejawem nieposłuszeństwa? Grzeszności, tolerancji grzechu, lekkiego podejścia do grzechu, łatwości kompromisów w Bożym domu. Czy jesteś w gronie tych, którzy płaczą przed Bogiem? Czy jesteś w gronie tych, którzy się wyżywają na forach internetowych? Czy prawdziwie gorliwość o Boży dom pożera nas? Czy słychać to w naszych modlitwach? Czy jesteśmy tymi, którzy walczą o chwałę naszego Boga? Którzy napominają brata, siostrę, którzy grzeszą, jeśli to widzimy? Którzy podejmują wysiłki o Bożą sprawę? Czy to leży nam na sercach? Że Boże imię jest w takim pohańbieniu, że tyle materiałów w internecie, na które ludzie mogą wskazać i po prostu się śmiać i bluźnić Bożemu imieniu z powodu głupoty, szaleństwa w wielu kościołach, wśród wielu chrześcijan. A jak my na to reagujemy? Co my z tym możemy zrobić? Czy jest w naszych sercach ta gorliwość, która nie pozwala nam być obojętnymi, która rzuca nas na kolana, w której wołamy do Boga, by się nad nami zmiłował, by działo w sercach tych ślepych przewodników. Pan Jezus wzywa nas do naśladowania Go, do odzwierciedlania Jego gorliwości, która jak ogień płonęła w Jego czystej duszy, rozmiłowanej w woli Ojca, szukającej Jego chwały. Czy możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że służymy naszemu Bogu z podobnym zapałem? Czy też ociężale? Ze wzdychaniem robimy, co nam każe, ale chętniej zajęlibyśmy się swoimi sprawami. Nasz stosunek do pełnionej przez nas służby jest równie ważny jak sama służba. Gdyż Bóg, który waży nasze uczynki, patrzy także na nasze serca, w których jest albo miła Mu ochotność, albo zasmucająca go opieszałość i niechęć. Przeczytajmy jeszcze na koniec fragmenty z dwóch listów, które Pan Jezus skierował do dwóch zborów w Księdze Objawienia. Objawienie, drugi rozdział. Czytajmy od pierwszego wiersza. Do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawicy, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam Twoje uczynki i trud, i Twoją wytrwałość. I wiem, że nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla mego imienia, a nie ustałeś. Jakże dobre świadectwo. Ileż dobrych czynów. Ale wiersz czwarty mówi, lecz mam Ci za złe to, że porzuciłeś Twoją pierwszą albo najwyższą miłość. Twoich czynów jest dużo. Jesteś zaangażowany. Ale w Twoim sercu coś się zmieniło. Twoja motywacja się zmieniła. Tak, robisz dalej te same rzeczy i robisz je dobrze. Ale mam Ci za złe, że nie robisz tego z takim sercem jak kiedyś. Że nie robisz z takim samym zaangażowaniem i z taką gorliwością, jaka kiedyś Ciebie cechowała. To już nie wypływa z miłości do mnie, ale masz inne motywy. Wiecie, że można dużo rzeczy robić w Kościele z różnych motywów. Nie wszystkim dziełom przyświeca ta sama motywacja. To samo rozmiłowane w Jezusie serce. Nie chcę wymieniać tych niskich motywacji. Jezus ma za złe swojemu Kościołowi, który służy mu nawet dobrze, ale z niewłaściwym nastawieniem, z niewłaściwych pobudek, z brakiem miłości. Apostoł Paweł mówi, możesz rozdać całe swoje mienie. Możesz nawet pozwolić, by spalili Twoje ciało. Ale jeśli nie masz miłości, to nic nie warte. To Ci nic nie pomoże. W 3 rozdziale od 14 wierszu czytamy słowa skierowane do zboru w Laodycei. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek albo źródło Bożego stworzenia. Znam Twoje uczynki, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A takżeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię albo dosłownie zwymiotuję Cię z moich ust. Ponieważ mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak. Ślepy i nagi. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw Twoja haniebna nagość oraz maści, by nią namaścić Twoje oczy, abyś przejrzał. I wielkie słowa zachęty. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy. Bądź tedy gorliwy. I opamiętaj się. Niechaj Boży Duch dopomoże i nam dzisiaj. I nie tylko dzisiaj. Niechaj pomoże nam zaglądać w nasze własne wnętrza. Upewniać się, że płonie tam ogień na naszych ołtarzach. Jeśli dzisiaj, słuchając tego słowa, patrząc w nasze serca, widzimy tam żar miłości, podsycajmy go. Pielęgnujmy święty ogień. Jeśli natomiast widzimy w naszych sercach ledwo tlące się niedopałki, to wiedzmy, że nasz Pan nie chce ich zgasić. Jeśli widzimy tam stygnący popiół, to rozedrzyjmy nasze serca. Płaczmy, biadajmy, pokutujmy, i szukajmy odnowy u stóp krzyża. Nie zgódźmy się, nigdy nie zgódźmy się z marnym stanem naszych serc, w których nie płonie żarliwa miłość, gorliwość. Jeśli jej nam brak, nie wmawiajmy sobie, że przecież jesteśmy dziećmi Bożymi, że przecież uwierzyliśmy, że przecież mamy poprawne wyznanie wiary, że jesteśmy ortodoksyjnie, poprawnie wierzącymi chrześcijanami. Nie wmawiajmy sobie niczego. Jeśli dostrzegamy gasnący ogień w naszych sercach, przyjdźmy do miejsca, z którego płyną wszystkie nasze źródła, pod krzyż, gdzie wyznając nasz grzech letniości, możemy doświadczyć napełnienia zmartwychwstałym życiem Zbawiciela. Możemy doświadczyć przepełnienia na nowo Jego żarliwością o Boży dom i być zanurzeni w Jego świętym ogniu. Powstańmy proszę jeszcze do modlitwy. Kochany nasz Panie, jakże wyraźnie mówisz do nas w wielu sprawach. Są rzeczy, które nie widzimy wyraźnie i zmagamy się z nimi. Nasze dyskusje, nasze próby zrozumienia Twojej woli pozostawiają nas często w miejscach niepewności. Ale są rzeczy, które nam tak wyraźnie powiedziałeś. Są rzeczy, które wielokrotnie nam powtórzyłeś. I myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości do tego, co do tego, jak winno wyglądać nasze wewnętrzne życie. Jak winna wyglądać nasza rozumna służba. Panie, wzdrygamy się, kiedy obserwujemy u innych letniość, obojętność na Twoje sprawy. Kiedy widzimy upodabnianie się do tego świata. Kiedy dostrzegamy brak zaangażowania, poświęcenia, gorliwości w Twoje Królestwo, szukania Jego sprawiedliwości. Panie, daj, byśmy umieli wejrzeć w siebie samych. Abyśmy umieli szczerze przyznać się do stanu naszych własnych serc. Abyśmy nie popadli w duchową ślepotę i nie powtarzali za Laodyjczykami, że jesteśmy bogaci i że niczego nie potrzebujemy, jeśli w naszych sercach jest nędza, jeśli tam nie ma gorliwości o Twój dom, jeśli tam nie ma prawdziwej, żarliwej miłości do Ciebie, do braci, sióstr, jeśli nie ma troski, która przeradza się w nasze praktyczne zaangażowanie, nasze codzienne życie, które ma być niewolniczą służbą, służbą życia, służbą pokoju, służbą Twojej chwały. Niechaj Twoje słowo pracuje w naszych sercach i niechaj te usługi braci, kolejne usługi, których będziemy słuchać, rozniecają Twój ogień w naszych sercach. Niechaj pomogą nam przyjść pod Twój krzyż, skąd płynie życie, skąd płynie przebaczenie, od nowa. Panie, w Twojej śmierci jest zwycięstwo nad naszym grzechem, nad naszą gnuśnością, lenistwem, nad naszymi pożądliwościami, niecnymi pragnieniami. Daj nam i dzisiaj i każdego jednego dnia przychodzić pod Twój krzyż i czerpać życie. Prosimy o pomoc Twego Świętego Ducha, o Twoją łaskę i miłosierdzie nad nami i nad całym Twoim ludem. Amen.
Zaśpiewajmy jedną pieśń. Właśnie to chciałem.